jak to z punktu widzenia seksuologa i z gabinetu seksuologa wygląda? Czy teraz coraz częściej jednak wybierany jest ten model poligamiczny w związku?
Jest często, nie? Czyli ta tak zwana poliamoria okazuje się, że też jest. No albo inaczej, cofnijmy się, że monogamia to nie jest natura, tylko to jest wybór nasz. To my decydujemy, że skoro się wiążemy z daną osobą, no to gdzieś tam się nie spotykamy z innymi. Ale super, że o zdradzie mówisz, no bo znowu, jak się na to się mówimy w relacji, to przynajmniej wiemy, czym ta zdrada jest. Bo dla jednej pary zdradą będzie jakiś flirt, dla drugiej romans jakiś tam z uczuciami, a trzecia na przykład ma otwartą relację, chodzi do klubu swingerskiego i tam seks jest czymś naturalnym dla nich, nie? Ale na przykład nie możesz się emocjonalnie zaangażować.
Czyli o kurczę,
każdy
no ciekawe.
Duecik sobie ustala.
Nawet powiem ci, że też się spotkałem z ciekawym case'em.
No. Jak o tym mówisz, to trochę freudowskie takie patrzenie mi się kojarzy, nie? Że tam było ego, czyli takie w miarę neutralne. Mhm. Było to super ego, czyli to, jaki powinienem być, jaki chciałbym, żebym był. Mm. Jest to id, ta trzecia część, czyli ta taka, nazwijmy ją grzeszna, albo ta brudna. Mm-hmm. Ta, która idzie za potrzebami. No i okazuje się, że mamy wszystkie. I musimy te wszystkie zaakceptować. A dwa, że mam wrażenie, że odnośnie seksu i tych pojęć różnych takich mocnych właśnie, jak uzależnienie, jak gdzieś tam kwestia pornografii, kwestia osobowości, czyli narcyz, toksyczna relacja, to są takie pojęcia trochę szastane w necie, nie? Że każdy sobie tak strzela nimi.
Tak, od razu przypisuje łatkę. Tak. Ty jesteś narcyzem, bo to tak. I to.
Ty mnie zdradziłeś, ty mnie nie chcesz, to od razu toksyczny tak. Narcyz, nie? A jak kobieta się złości, to historyczka, więc są osoby, które biorą ten PrEP tak zwany, czyli profilaktyka przedekspozycyjna, żeby HIV się nie zakazić, nie? Czyli nawet tak wirus się wda do organizmu, to jak biorę te leki, to on się nie zagnieści.
Co ty gadasz w ogóle? To w ogóle, to w ogóle to jest zorganizowane, to musi być zajebiście.
I to jest ten taki chemseks wyobrażony z tego SUI, nie całego, czyli taki zorganizowany, celowy, mający jakieś swoje rytuały.
Wow, ja jestem w ciężkim szoku, powiem ci. No.
To też jest problem, no bo tam cały Mendelejew, cała tablica wchodzi, nie?
Maciej Kozłowski, rozmowy w formie. Dzień dobry. Drodzy słuchacze, dzisiaj oczywiście poruszymy w dalszym ciągu kwestie rozwojowe człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym. Będziemy się zastanawiać nad tymi aspektami z naszym dzisiejszym ekspertem, Michałem Sawickim, który jest seksuologiem i właśnie w tej dziedzinie postanowimy się skupić na tym rozwoju naszego człowieka. I może na wstępie, Michale, powiedz nam, taki dla mnie mega ciekawy temat jest tego, jaki wpływ technologia ma na nasze życie intymne. Mam tu na myśli social media i technologię, w sensie AI, które mam wrażenie, że w niedalekiej przyszłości mogą spowodować przejęcie naszego partnera, nawet w zakresie seksualnym.
No, to już się dzieje.
Już się dzieje? Jak? Ja myślałem, że to był tylko taki film z Joaquinem Phoenixem. Nie, czy to już?
No już, a sama pornografia już zabiera nam ile przestrzeni.
No tak.
I już w sumie też się spotkałem z takim pojęciem, że już nie dzielić świata online i tego offline, no bo my pracujemy na online często, podcast jest na online, social media nam towarzyszą codziennie, więc to już są takie światy wymieszane, więc ten internet jest na co dzień, nie? Wliczony w to nasze funkcjonowanie i seks też jest w to wliczony. No bo mamy, nawet nie wiem czy pamiętasz, ale chyba przed pandemią, z 2 lata, były takie olbrzymie billboardy w Warszawie i pewnie w innych miastach też. Jedna taka strona z sekskamerkami legalnie się reklamowała.
Co ty gadasz? W ogóle o tym nie słyszałem.
Więc można było tam wejść. Z tego też dzieciaki niestety korzystały, jak potem rozmawiamy z nimi. Bez wiedzy rodziców. Można było wejść, ustawić sobie konto i na przykład za jakieś żetony, które potem zamieniali na kasę, robić to, co osoby chciały, nie? Więc to już się dzieje. A mówiąc o sztucznej inteligencji, no bo to internet nam umożliwia to funkcjonowanie, no to te wszystkie filmy pornograficzne 3D, które też są w takiej rozdzielczości robione rzeczywiście, żeby dopasować, no to tam ten seks już jest prawie tak jak z realną osobą. No.
A o kurczę, jeszcze jak wchodzimy w taki wirtualny świat i ten świat pornografii, to nie wiem, czy się spotkałeś też z grami porno. To też jakoś ma, nie wiem, za zadanie stymulować, nie?
Tak, gry pornograficzne, myślę, że już w ogóle większość gier, która jest, nawet te GTA najnowsze, to przecież tam ludzie mają takie kształty i tak często nie ubrane, nie osłonięte niczym, że to też już nie, po erotykę przynajmniej podchodzi.
Czasami ja mam wrażenie, że jakby takie mocno przesadzone, jak to nazwać ładnie, zgrabnie, kombinacje injections na twarz, doprowadzają do tego, że coraz bardziej się takie osoby upodobadniają do tych osób z gier. Nie wiem, czy jakby ja mam wrażenie, że to są takie właśnie bardziej takie karykaturalne osoby, takie z gier. Troszeczkę jakby ja widzę takie różnice, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
No i pytanie, czy gry są dopasowywane pod te preferencje, które już osoby mają? No bo coraz więcej osób rzeczywiście ma te różne zabiegi na twarzy. I zastanawiam się, czy to jest tak, że twórcy gier już wiedzą, co się może podobać.
Tak, tak, tak. I tworzą takie postaci z takimi właśnie już po różnych zabiegach. Wow, mega, ale poszliśmy go daleko, co? No, ten wirtualny świat.
Dobrze o tym mówimy, bo na co dzień się nie myśli o tym. Czyli ten internet wykorzystujemy do codziennej pracy, a myśląc o tym, co się może zadziać. No bo jasne, wszystko jest dla ludzi, więc też nie chcę demonizować ani pornografii, ani gier, ani różnych opcji, gdzie tam osoby mogą nawet jakieś aktywności seksualne przez internet realizować, spoko. Tylko też musimy pamiętać, że wszystko z umiarem, nie? Że albo jak jest zagrożenie z każdej rzeczy, którą robimy.
Mhm. Ostatnio słyszałem o takim przypadku osoby uzależnionej od pornografii, która zaniedbywała swoje sprawy rodzinne na rzecz właśnie uzależnienia od pornografii i po pracy zostawiała w pracy do północy właśnie w tym celu. No i jakby zaniedbywała przez to, wiadomo, obowiązki rodzinne, to już jest hardcore, żeby w taki stan wpaść.
Tak, od razu mi się włączy taka ciekawość moja z pracy, czemu on przed tą rodziną uciekał. Nie?
To no to właśnie, to jest też mega ciekawe, nie? Ale to jest kwestia aż takiego uzależnienia, czy właśnie aż takich problemów tam, które gdzieś są po drugiej stronie? Nie?
No, uzależnienie zwykle traktujemy jako objaw czegoś. Czyli niekoniecznie ta rodzina musiała być winna, ale pewnie miał jakieś inne rzeczy, które tam się nałożyły na to i w ten sposób sobie radził.
I rozładowywał jakoś te emocje, nie?
Bo nie mamy diagnostyce w klasyfikacji zaburzeń takiego czegoś jak uzależnienie od seksu cały czas. Zmienia się klasyfikacja chorób i zaburzeń. Ona już jest wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia, ale Polska jeszcze nie przetłumaczyła tego, czyli nie mamy w Polsce, ona nie obowiązuje. I tam będzie coś takiego jak kompulsyjne zachowania, w tym też seksualne.
Nie do końca jest
nazwane uzależnieniem.
Nie do końca uzależnienie od seksu, ale uzależnienie od stymulacji pewnego rodzaju,
no,
tak?
No i to podobny ma mechanizm jak uzależnienie, więc rzeczywiście jak tak potocznie mówimy o tym uzależnieniu od seksu. No i to takie zaniedbywanie.
Ciekawe, że też właśnie o tym mówisz, bo ja słyszałem wielokrotnie stwierdzenie, że ktoś jest uzależniony od seksu. Czy...
Tak. I to się zdarza od osób, które jakoś tam się specjalizują w seksuologii, też o tym słyszałem. Też między sobą tak trochę o tym gadamy, ale musimy pamiętać, że takiej diagnozy nie możemy postawić. Mhm. A dwa, że mam wrażenie, że odnośnie seksu i tych pojęć różnych takich mocnych właśnie, jak uzależnienie, jak gdzieś tam kwestia pornografii, kwestia osobowości, czyli narcyz, toksyczna relacja, to są takie pojęcia trochę szastane w necie, nie? Że każdy sobie tak strzela nimi.
Tak, od razu przypisuje łatkę. Tak. Ty jesteś narcyzem, bo to i to.
Ty mnie zdradziłeś, ty mnie nie chcesz, to od razu toksyczny narcyz, nie? A jak kobieta się złości, to historyczka, więc mamy kilka takich oceniających niestety. No, bardzo negatywnych określeń.
Tak, no i właśnie najczęściej to są te negatywne, nie? Że my jakoś łatwiej przychodzą przez nas. A jeszcze a propos tych aplikacji randkowych, bo to też jakby w kwestii technologii dla mnie.
Oj, super,
i rozwoju jakby też tej seksualności człowieka, bo ta seksualność człowieka mam wrażenie, że się mocno zmienia. Ja przynajmniej po sobie zaczynam takie coś zauważyć. Miałem, mam wrażenie, też takie podejście mocno romantyczne do relacji i gdzieś niejako troszeczkę się w międzyczasie zawiodłem. Gdzieś ta romantyczna, myślę, sfera troszkę się ulotniła i tak zacząłem bardziej stąpać po ziemi i tak ugruntować i bardziej gruntownie i praktycznie podchodzić do pewnych kwestii. Choć no jakby jeszcze jakaś tam cząstka mnie trzyma, nie jeszcze w takich kwestiach, choć właśnie zauważam pewne jakieś takie objawy, nie wiem, też problemów w związku z tym i chciałbym nawet może i ciebie zapytać o to, co myślisz, czy takie powstrzymywanie się właśnie od, nie wiem, seksu właśnie, czy no właśnie od stymulacji, czy ogólnie właśnie w tej sferze seksualnej na potrzeby jakichś tam, nie wiem, swoich przekonań, czy to jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia zdrowia człowieka?
A mówisz na przykład o masturbacji?
też.
Czy zachowań tak, seksualnych?
Tak. Ale to właśnie przede wszystkim zachowań seksualnych, takich obcowania seksualnego z drugą osobą, a no, w dalszej części może właśnie też no. Plus masturbacji.
No bo to jak patrzymy sobie na potrzeby, no to potrzeba seksualna jest naturalna dla nas.
Tak atawistyczna nasza potrzeba, tak?
Tak. Mamy taką potrzebę seksualną, ona się różni, czyli to libido może być inne u innych osób. Ale to tak samo jak mamy potrzebę zjedzenia, wyspania się, kontaktów społecznych, nie? To jest tak, coś takiego, co rzeczywiście jest w nas wrodzone. Ale zobacz, że żadna inna potrzeba nie jest tak moralnie obciążona przekonaniami. Czyli nie spotkałem się z tym, żeby ktoś powiedział, że jak zaśniesz tej nocy, to jesteś grzeszny, albo jesteś słaby, albo w ogóle coś zrobisz złego. Ale jak uprawiasz seks z kimś przypadkowym, albo się masturbujesz, to jest od razu już negatywnie moralnie oceniane przez społeczeństwo w dużej mierze.
Właśnie, tak. Też właśnie to zauważyłem i sam po sobie to zauważyłem, że ja też tak oceniałem. I właśnie teraz się bardziej w ogóle hamuję z ocenianiem i wiadomo, że każdy z nas w jakimś stopniu ocenia, nawet podświadomie, ale staram się nad tym łapać i się zastanawiam właśnie też nad tym, jak do tego podejść.
Ale to jest też cały taki, myślę, że ruch związany z kontrolą, że trochę w tym zagubieniu, jaki mamy w seksualności, no to ktoś padł na pomysł, a łatwo jest zarządzać ludźmi poprzez kontrolę, że skontrolujmy tę seksualność. Nie, to co się dzieje z kobietami odnośnie aborcji, to co się dzieje w ogóle z prawami seksualnymi osób i to co się dzieje na przykład jest ten, związany jest ten ruch taki, żeby się nie masturbować, nie oglądać pornografii.
No,
dokładnie. Nie, to też jest opiewa się na kontroli. Daje trochę takim, głównie facetom, bo to do facetów.
Tak,
nie
tak,
jest
tak. Skierowane. Ja w tym byłem mocno dosyć.
No jak mamy, a każdy ma z nas taki moment trochę poszukiwania różnych elementów, to jest taki konkret, którego mogę się złapać. Ja w to wchodzę, no bo to jest coś, co mam trochę tak coachingowo, podprogowo jest tam NLP w tym, jak patrzyłem te strony nofabowe wprowadzane, żeby tak bardziej zgarnąć tych facetów. A z drugiej strony właśnie daje ten element takiego ogarnięcia tej seksualności, w której jesteśmy trochę zagubieni. I faceci też są zagubieni ostatnio, nie? W tym takim pomieszaniu między byciem męskim, a byciem tym czułym, wrażliwym. Więc skoro skontroluję swoją seksualność, to mi doda zajebistości. Taki jest trochę tam przekaz.
Tak. Tam w tym nofapie to jest właśnie ten główny przekaz.
Tylko, że to ma tyle... I ja rozumiem, że jak zaczynam to kontrolować, czyli nie masturbuję się, nie oglądam pornografii, to samo to, że ja mam przekonanie o tym, że kontroluję, dodaje mi takie poczucia sprawczości, nie? Pewności siebie. Że mniej ten brak masturbacji na mnie wpływa biologicznie, tylko bardziej te moje przekonania, że mam nad czymś władzę, zarządzam. Sprawdzam się, realizuję. Nie?
To są. A czy to w którymś momencie może właśnie się nie stać naszym takim nawykiem, że właśnie jak przestaniemy się stymulować i na dłuższy czas powiedzmy, to przestaniemy w ogóle o tym myśleć i dzięki temu właśnie można po prostu uwolnimy się od tych myśli i nie stanie się to już naszą potrzebą. Bo jak na przykład wytłumaczyć osoby aseksualne? Bo podobno takie są, że nie czują pociągu w ogóle żadnego.
Taki wrodzony brak pociągu.
Wrodzony to jest, czyli to nie w trakcie życia nie może się tak nagle zmienić.
Nie. Czyli to nie jest jakiś lęk przed seksem, ani to nie jest jakiś
brak. A to musi być bardzo rzadko.
Bardzo rzadko. Nie? I dlatego też diagnoza nie jest taka oczywista, bo czasami u kogoś się blokuje ten seks nagle po jakimś traumatycznym doświadczeniu, albo właśnie poprzez przekonania, że nie powinienem odczuwać tych potrzeb seksualnych, to sobie je mogę przyblokować. Ale to już jest coś
zupełnie innego. Mega ciekawe.
No.
Właśnie powiedziałeś też o tym męskim problemie społeczeństwa, właśnie w tym męskim gronie. I mam wrażenie, że też męskie grono tak coraz, przynajmniej ja tak słyszałem, że z zachodu idzie taki trend, że mężczyźni coraz bardziej właśnie zamykają się na takie bardziej zobowiązujące relacje z kobietami. I nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że jest potrzeba takiego bycia. Ja na przykład mam taką dużą potrzebę czasu ze sobą i bycia tak po prostu w swojej przestrzeni posiadania. I się tak zastanawiam, czy to może z tego wynikać?
Może z tego wynikać. Może też wynikać trochę z tego, że młodsze pokolenia bardziej idą w takie tworzenie relacji bardziej pod moje potrzeby, a nie przez to, co było mi narzucone. No bo ja jeszcze byłem chowany jako taki wczesny milenial z tym, że żona, dziecko, ślub i to już do końca życia, czyli tak, 25 lat. Było rozpisane, co się w którym wieku ma zadziać. Tak. Może nieoficjalnie na kartce, ale każdy wiedział.
Tak. To samo mogę powiedzieć ze swojej strony.
No, dokładnie to samo. I to jest przytłaczające trochę. Jak teraz mamy możliwości, świat się otwiera przed nami, możemy podróżować, zmieniać wszystko, to o czym rozmawialiśmy przed podcastem, czyli nawet miejsce pracy możemy zmienić i pracować online, no to trochę zauważamy, że może w tym związku też fajnie było iść za swoimi potrzebami i że ten schemat, który mamy narzucony, on się sprawdzał kiedyś dla rodziców, dziadków, ale dla nas już się nie do końca sprawdza. I to nie jest takie wcale złe, myślę. No bo skoro idziemy za potrzebami wszędzie, to czemu mamy nie iść tutaj za potrzebami? Tylko to trochę, jak każda zmiana wymaga rewolucji, nie? W myśleniu. Ona może być czasami przesadzona, no bo żeby coś wywalczyć na poziomie 50%, to muszę zacząć krzyczeć na 100%.
Kurczę, no to jest ogólnie relacje i kontakty międzyludzkie, to jest mega skomplikowana działka. Tego się nie da tak zero-jedynkowo nigdy stwierdzić. Tam jest tyle czynników, które mogą właśnie determinować to, czy ktoś chce się zaangażować, czy ktoś się nie chce zaangażować, nie? To jest takie złożone w ogóle. Mam wrażenie, że to jest najbardziej złożona kwestia, jaką się można zajmować, bo naprawdę trzeba mieć bardzo holistyczne podejście. A jeszcze właśnie powiedziałeś o takim podejściu do człowieka względem potrzeb życiowych i to, czy to jest ten situationship, bo ja powiem ci, że o tym słyszałem, ale jeszcze dalej nie do końca wiem, o co chodzi z tym situationshipem.
No i to jest niesamowite, że to słowo już funkcjonuje, a z kim nie rozmawiam, to każdy inną definicję podaje.
Okej, no to nie. Ja też rozumiem, czemu ja jestem zagubiony w tym.
Więc to jest, myślę, że za nowe słowo, żebyś mi jeszcze podaje taką oficjalną definicję.
Okej.
To się będzie kształtować, ale generalnie chodzi o to, żeby może nawet głównym wyznacznikiem, bo w większej liczbie definicji spotkałem się z tym, że to jest taka relacja między znajomością a związkiem.
Okej.
I nie chodzi o to, że bez zobowiązań, że mogę sobie robić wszystko.
Czyli jakby jest na wyłączność, ale w sumie żyjemy sobie.
I nie musi być na wyłączność, nie? Bo to znowu.
Okej.
Czyli bardziej czyli było ważne.
Otwarty. Też to jest coraz częstsze, ten związek otwarty, nie?
Więc ten situationship może być na wyłączność, może być otwarty i trochę jest mniejsze takie zespolenie, nie? Bo do tej pory jak miłość, związek, dopamina szaleje, to po prostu weźmy ślub, zamieszkajmy ze sobą i się nie rozstajmy. Najlepiej. A w tym situationship jest trochę luźniej, nie? Czyli bardziej jakoś tak sobie patrzę.
Czyli
też
jak tobie pasuje, to tak zrób, a jak mi pasuje, to tak ja sobie zrobię, tak?
Tak, chociaż tam też jest poszanowanie, nie? Zasad, czyli ustalamy sobie, gadamy, jak to ma wyglądać, nie? Czyli w każdej relacji to powinno być ustalone.
Kurczę. No właśnie, patrz, ja tak się teraz zastanawiam i to nie było dla mnie takie oczywiste, że w każdej sytuacji się ustala rozmowę, no bo co? To przychodzi, nie wiem, trzecie nasze czy czwarte spotkanie, nie wiem, czy po prostu, nie wiem, no znamy się kilka miesięcy i co, siadamy w końcu do stołu i spisujemy zasady naszej relacji? Jak to powinno wyglądać? Bo ja na przykład nie robiłem czegoś takiego, powiem ci szczerze.
Fajnie było przegadać, jak ty to widzisz, jak ja to widzę, czyli jak się wydaje, w jakim jesteśmy momencie, czego byśmy potrzebowali, jak chcemy nazwać te relacje, czy mamy potrzeby nazywania, co dalej, czy to już jest ten etap, że na wyłączność chcemy być ze sobą, czy w ogóle nie chcemy tej wyłączności. Nie, więc fajnie było takie rzeczy sobie poustalać.
Bardzo otwarta taka komunikacja.
No, bo tak jak powiedziałeś, to jest takie mocno wielowymiarowe, jeżeli chodzi o tworzenie związków, to zgadzam się z tym, ale zobacz, że każdy z nas, kobiety też, mają jednak zero-jedynkowe już przekonania w głowie. No i ja wiem, kiedy czego ci nie wybaczę, kiedy coś tam się zadzieje, czyli mam takie zasady już ustalone mocno, tylko ty ich nie znasz, bo ty masz swoje. I teraz pytanie, skąd ja mam wiedzieć, czy na przykład jak się spojrzę na kogoś innego, to dla ciebie to już jest zdrada, czy nie, skoro nigdy o tym nie gadaliśmy, a afera może być na cały wieczór.
Okej, wiem, o co chodzi. No to, ale to jest, patrz, myślę, że to jest mega jakby spójne to, co mówisz i mega ma sens, ale jednak mam wrażenie, że ludzie, jeżeli przychodzi co do rozmowy na kwestie takie poważniejsze i ważne, to niejako tak mają, nie wiem, czy tendencje, czy po prostu z jakichś innych względów, czy to możliwe, że ze strachu, często w taki sposób, nie wiem, nieoczywisty się wypowiadają, albo, nie wiem, liczą na to, że druga osoba się domyśli. I myślę, że brakuje takiej otwartej komunikacji, jaką teraz przed chwilą zaproponowałeś.
Bo to by była taka książkowa, nie? Modelowa. Bo możemy sobie to porównać, ja też tak prowadzę osoby w gabinecie, że trochę jak trening na siłowni.
No to czyli elegancko, to już mi się podoba.
Ta metafora przejdzie, nie? Tak. Że zanim ten mięsień zaskoczy, żeby tam zrobić jakieś ćwiczenie, to potrzeba porozciągać, popróbować, nie? Rozgrzać i pewnie nie będziesz od razu pierwszego dnia, bo to nie wyjdzie, albo zrobisz sobie krzywdę. I tak samo mówienie o emocjach, o seksie, o bliskości też jest umiejętnością. Mamy taką blokadę w głowie, tam jest taka klapka, nie? Że w sumie co to jest za trudne, przecież wiemy jak składać słowa, wyrazy, zdania, a to nie wychodzi. Więc też sobie dajemy czas na to, żeby wytrenować tę umiejętność. No bo nikt nas nie uczył takiej umiejętności za bardzo. Czyli nie jest tak, że jak się dziecko rodzi, to od razu jest pytany, jak się czujesz, czy masz ochotę na to, czy może coś innego byś wolał, jak ci się podoba w naszej relacji, na przykład jakbym był ojcem, to bym zapytał, nie? Czy masz coś mi do zarzucenia na przykład jako ojcu? No nie, nie ma takich, nikt nas nie uczy od dzieciaka wyrażania swoich potrzeb w bliskości. Nie? Tylko mamy się dopasować, my sobie tworzymy w głowie nasze wartości i potem z nimi wchodzimy w relację i też milczymy dalej.
Jak tak mówisz, to przypomniało mi się, jak miałem taką myśl jakiś czas temu, że psychologia to powinna być podstawa w ogóle nauczania w szkole, jeżeli przyjmujemy system szkolny jako wzór edukacji.
No, tylko fajnie, żeby ta psychologia nie była na książkach opartych z 50 roku. No. To się na studiach ciągle zdarza, nie? Że
jakie były czasy, przecież jak inne czasy były 10-20 lat temu, a co tu mówić te 80.
Tak, dużo się zmienia. Ja też co roku muszę nowe rzeczy, nie? Poznawać, otwierać się. Przełamywać też moje trochę jakieś uprzedzenia do niektórych rzeczy, no bo też mam swoje wdrukowane schematy i one się otwierają, więc to jest ciekawe.
Ale też ten pęd tego świata niejako wymusza na nas ciągły taki rozwój, ciągłe bycie na bieżąco właśnie z tym rozwojem, nie? Że tyle się zmienia, mamy wrażenie w naszych dziedzinach, ja mam też wrażenie, że po prostu teraz jest też jakiś taki przełom w ogóle, jeżeli chodzi o wiedzę, może to jest moja bańka, w której żyję, a może rzeczywiście po prostu no, nigdy nie było takiego dostępu do wiedzy, jaki jest teraz. Tak. Ale problemem, jaki jest, to problem myślę przede wszystkim taki, że weryfikacja tej wiedzy, która do nas dociera, bo z tym może być, myślę, wielki problem.
No szczególnie w internecie, nie? Bo jeżeli właśnie
bo to jest medium, największe medium, jakie może być.
Wszystko możesz pisać w internet. Nie ma jakiegoś filtra.
Dokładnie, dlatego nasz podcaścik tutaj wchodzi i robi dobrą robotę i zachęca do lepszej zmiany, do rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego. I jeszcze a propos właśnie tego podejścia seksuologa, chciałbym Cię zapytać o, bo tu już niejako poruszyliśmy kwestię monogami, poligami i właśnie ten situationship niejako mógłby zakładać właśnie ustalenie zasad, to co, monogamia czy poligamia między nami, tak? W sensie, jak jestem też ciekaw, jak to z punktu widzenia seksuologa i z gabinetu seksuologa wygląda. Czy teraz coraz częściej jednak wybierany jest ten model poligamiczny w związku?
Jest często, nie? Czyli ta tak zwana poliamoria okazuje się, że też jest. No albo inaczej, cofnijmy się, że monogamia to nie jest natura, tylko to jest wybór nasz. To my decydujemy, że skoro się wiążemy z daną osobą, no to gdzieś tam się nie spotykamy z innymi osobami.
Czyli natura, możemy stwierdzić, że naszą naturą jest poligamia.
Znaczy, no nie wiem, czy ktoś, co nas ogląda, albo z Twoich znajomych, nawet Twoje doświadczenia, czy jedną osobę w życiu tylko kochamy, bez względu na wszystko?
Powiem Ci, że ja akurat mam takie doświadczenie, że jak byłem w relacji, to właśnie ta pierwsza taka faza zakochania, powiedzmy, tak, i takiego, no, miałem wrażenie, że też takiego oddania, że ja nie spojrzałem na żadną inną kobietę po prostu w taki sposób, żeby mnie, mogłaby mnie zainteresować w jakiś sposób, taki bliższy poznania.
Tak, no bo wtedy też hormony pomagają, nie? Dopamina tak, się wyrzuca.
Tak, a z drugiej strony, no właśnie ta dziewczyna, która do tego doprowadziła, powiedzmy w cudzysłowie, nie podobała mi się fizycznie od samego początku, w takim sensie, wiesz, no nie zwróciła mojej uwagi wizualnie. Mhm. Gdzieś tam to było takie, mam wrażenie, że głębsze i duży sentyment miałem do tej relacji. Także no, ja wierzę, że jakby jest taki moment, taki stan w relacji, że naprawdę jesteś monogamistą 100%. Ale właśnie pytanie, czy później, jeżeli się zaczynają dziać jakieś problemy i nie wiem, jakieś domówienia, jakieś właśnie problemy relacyjne, no to właśnie, czy to się nie zmieni i no właśnie, i może dojść do jakichś, nie wiem, zdrad, czy do jakichś innych zachowań. Zastanawiam się właśnie, czy to po prostu, ja teraz też mam taki okres, że bardzo mi się głowa otwiera na wiele różnych tematów i staram się po prostu zrozumieć lepiej i siebie jakby w kontekście świata, który mnie otacza, bo to też trzeba odróżnić, myślę. No i tak się zastanawiam też właśnie nad tą poligamią.
No bo to nie chodzi o to, że monogamię tutaj neguję, bo to jest, sprawdza się przez lata i dla większości osób jest to coś, z czym się odnajdują, czują dobrze. Chociaż rzeczywiście, jak patrzę na statystyki zdrad, no to i na to, co się dzieje w gabinecie.
No właśnie, przecież to jest dramat. Przecież sam fakt, ile tych rozwodów jest. Ja pamiętam, jakaś to była statystyka przerażająca, jak usłyszałem. Już nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale z punktu widzenia samych rozwodów, a przecież nie wszystkie związki, które się jakby, czy pary, które się rozwodzą, no. Jakby nie każda zdrada powoduje rozwód, o tak. Więc myślę, że tych zdrad jest jeszcze dużo, dużo więcej. Więc jest to przerażające.
W ogóle nie wychodzą.
Niektórych, większość myślę, że
albo
nawet nie
udajemy,
wychodzi.
Że nie wiemy.
Albo jakaś tam duża część.
Więc skoro to się dzieje, no to ktoś wpadł na pomysł, że może zastanówmy się, czemu tak się dzieje, nie? Że być może ten, jak na początku ten momencie zakochania, zauroczenia, to jest różnie nazywane, ta faza, gdzie rzeczywiście nie widzę świata poza tobą, no to jasne, to biologia nam ułatwia. Ale potem może się zdarzyć, że ktoś inny nas zainteresuje, czy pod względem romantycznym, czy seksualnym, i to też jest jak najbardziej naturalne, nie? Ale to jest nasz wybór, czy my idziemy w to,
no
czy ja
właśnie,
zostaję jednak z osobą, którą wybrałem wcześniej.
Mm-hmm.
To ktoś kiedyś tak powiedział, nie? Że to, że jestem na diecie, to nie znaczy, że menu mnie nie interesuje. Pytanie, czy ja zostaję na tej diecie, czy ja idę w ten cheatowe piątki, nie?
Kurczę, ale to jak tak mówisz, to też od razu ja mam taką rozkminę praktyczną w tym i sobie myślę, że jak ważne jest, żeby w tym wszystkim mieć dobrą relację ze sobą, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto kiedy cię zawiedzie i z jakich powodów i no, nie wiem, dałbyś sobie na przykład rękę odciąć za kogoś, a potem nagle okazuje się, że no już byś tej ręki nie miał. I jak ważne jest po prostu, żeby w takiej sytuacji, właśnie takiego dużego zawodu, nie zostać z ręką w nocniku przysłowiową i naprawdę mieć takie poczucie, że da się sobie radę i no uniesie ten jakby, no bo to jest zawsze ciężar, myślę, takie no kurczę, się dowiadujesz, że ktoś cię zdradza.
No a wyobrażasz sobie taką sytuację, że jak jesteśmy w związku, jest para, jedna osoba mówi drugiej, słuchaj, no ktoś tam mi się zaczyna podobać, albo mam myśli o seksie z kimś innym. Profilaktycznie ci mówię, zróbmy coś z tym. Zanim dojdzie
grubo.
Do zdrady, to pomóż mi jakoś sobie to ogarnąć.
Powiem ci, że gruby, straszny komunikat, mega otwarty.
No.
Ciężko mi sobie go wyobrazić w realiach naszych społecznych, choć chciałbym wierzyć w to, że da się. I mega by to było fajne, choć no gruba informacja. Powiem ci, że tak z punktu widzenia osoby, która mogłaby dostać taką informację, to mógłbym zostać wbity mocno w ziemię. Nie?
Znowu, nie? To jest umiejętność, to się nie dzieje zwykle. No i potem mamy efekty w zdradach.
Także podsumowując, lepiej rozmawiać, nie? Lepiej rozmawiać. I taka otwarta komunikacja. Zauważyłem, że to jest mega dla ciebie ważne też, żeby właśnie komunikować się otwarcie. Jak no, trudny, jakby jak trudny by się nie wydawał temat do poruszenia, nie?
Tak, no gdyby tak było, to bym miał naprawdę 75% mniej pracy.
Więc jakby są plusy i minusy wszystkiego. No, jakby to też nie da tak zero-jedynkowo. W ogóle dwoistość natury ludzkiej też temu sprzyja, że mamy taki rynek pracy. W ogóle odsyłam do podcastu z profesorem Karolem Myśliwcem właśnie, który podsumowywał właśnie jakby, jakie różnice są w jakby podejściu człowieka do życia na przestrzeni no, tysięcy lat, bo porównywał tam człowieka starożytnych Egipcjan i że potrzeby i tak naprawdę większość zachowań była bardzo spójna i podobna z tym, co jest teraz. Także odsyłam. I właśnie a propos tej dwoistości człowieka, że mamy tę naturę taką, no tego Seta i tego Horusa, czyli tą no dobrą i z gorszą stronę, ten cień też tego Junga, nie? I to jest coś, myślę, ja na przykład się nad tym zastanawiam ostatnio, bo właśnie powiedziałem, że byłem w tej filozofii nofap, ale ostatnio po prostu jakoś takie czuję duże napięcie seksualne i się zastanawiam właśnie, czy to nie jest efekt jakiegoś, nie wiem, sygnału z mojego ciała, że mam jakąś potrzebę, czy to jest, nie wiem, czy że po prostu, nie wiem, coś miało na mnie zły wpływ, ja niepotrzebnie daję się wciągnąć w złą energię, czy no po prostu wiesz, zastanawiam się, czy to nie jest, nie ciągnie mnie, czy to mnie set, czy Horus ciągnie w którą stronę, czy powinienem iść w tym kierunku, czy właśnie blokować się i wracać tam, gdzie postanowiłem być.
Jak o tym mówisz, to trochę freudowskie takie patrzenie mi się kojarzy, nie? Że tam było ego, czyli takie w miarę neutralne. Mhm. Było to super ego, czyli to, jaki powinienem być, jaki chciałbym, żebym był. Mm. Jest to id, ta trzecia część, czyli ta taka, nazwijmy ją grzeszna, albo ta brudna. Mm-hmm. Ta, która idzie za potrzebami. No i okazuje się, że mamy wszystkie. I musimy te wszystkie zaakceptować.
Znaczy, ja akceptuję, tylko właśnie jakby pytanie, zastanawiam się może tak głębiej właśnie, że kurczę, no co jest tak naprawdę, bo ja jestem mega praktyczny, uważam się za taką osobę. No. I co jest dla mnie po prostu lepsze z punktu widzenia zdrowia nawet, bo też się często tym kieruję w swoich decyzjach.
To czysto zdrowotnie. Masturbacja, zachowania seksualne, aktywność seksualna jest zdrowa. Odnośnie pornografii możemy sobie ograniczać.
Właśnie.
No bo to też jest sztuczny twór, tak seks nie wygląda. To jest trochę taki Spider-Man dla dorosłych, no bo tam się dzieją rzeczy niestworzone w tych filmach pornograficznych.
Okej. Okay.
Więc wiedza odnośnie tego, że to jest sztuczne i...
Może... Czyli bardziej na wizualizacji, tak? No. Ta masturbacja, jeżeli już, tak? W ten sposób. Okej.
Okay. No, czyli jeżeli możemy, to ograniczajmy tę pornografię, no bo rzeczywiście jakoś możemy ją wykorzystać na przykład do odkrywania swoich potrzeb, jak ktoś nie wie, albo w parze, jak mamy trudność do rozmawiania, to możemy sobie poszukać na filmikach, co by mnie kręciło. Mhm. Ale jeżeli ta pornografia się pojawia za często, no to trochę się możemy przyzwyczaić do tych bodźców wzrokowych.
Mm-hmm. I to też ma wpływ na chemię naszego mózgu, bo tam jest wydzielany ten mocno ten neuroprzekaźnik, dopamina i no to jakby jest w stanie uzależnić, czy może właśnie jest uzależnienie od pornografii, jest coś takiego?
No w tych kompulsyjnych zachowaniach, nie? Które wejdą, to może się pojawić, jak najbardziej.
Okej, okej, okej.
Ale o tej dopaminie, bo wcześniej wspomniałeś o tych aplikacjach randkowych, czy w ogóle
to tak samo,
scrollowanie Instagrama to jest dopamina, nie? Przeglądanie Tindera to jest dopamina,
no.
Dlatego też samo proces poszukiwania na Tinderze jest już wciągający i może być, mieć ten mechanizm ale uzależnienia, nie? Że to już jest decydujące. Czyli ja nie muszę nikogo znaleźć, i tak wchodzę na tego Tindera. Wiem, że to nie działa. Oczywiście są osoby, które znajdują, ale musimy pamiętać, że...
Potem dla tej dopaminy, czy to tak naprawdę już potem się tworzy nawyk?
Taki? Dopaminowy. No, potrzebujemy.
A, nawyk dopaminowy. Jest coś takiego? Jest takie określenie? Wow, ciekawe.
Nie? Czyli...
Wow.
Może być tak... Jest bardziej mówi się o kacu dopaminowym, nie? Czyli zobaczmy, że ja jestem... Ja mam takie, muszę się przyznać, doświadczenia, że jak scrolluję Instagrama, to w pewnym momencie mam już dość i muszę to zostawić. Nie? Trochę się czuję taki zmęczony tym. Ale co, minie godzina i wracam do tego. Sprawdzić, czy nie ma tam nowej wiadomości, czy coś się nie wydarzyło.
Ja mam
super
wrażenie...
ważnego, nie? No bo oczywiście świat się zawali, jak ja nie sprawdzę dzisiaj Instagrama.
Mam wrażenie, że niektórzy to nie schodzą z tego telefonu. W ogóle, bo też ci przed nagraniem powiedziałem tą statystykę i właśnie no... Podobno 80% według badań Gen Z podobno 80% swojego czasu produktywnego, czyli takiego nie licząc w tym czasu na sen, spędza właśnie scrollując telefon i przeglądając telefon.
No i powiem ci, że nie wierzę, żeby to się miało zmienić w stronę zmniejszenia tego.
Ja myślę, że będzie to postępować dalej. Nie wiem, czy widziałeś, jak ta technologia się będzie rozwijać, jakie są plany, ale na przykład, no nie wiem, wizja nawet samych takich okularów, które zakładasz.
W filmie widziałem.
No ale to kurczę, ale ile tych filmów.
Była pandemia ogólnoświatowa i to się sprawdziło, nie?
Ile tych filmów science fiction w jakiejś formie się już ziściło, nie? To też pokazuje. I a propos tego filmu, nie tego filmu, co ja mówię?
O tych okularach.
O tych okularach.
No.
To przecież jeszcze w połączeniu na przykład z taką sztuczną inteligencją i nawet z ostatnio wszczepionym przez Elona Muska chipem jakimś takim, który właśnie ma na zasadzie działać takiej, no, takiego robota, który steruje za pomocą myśli. I takie połączenie, pomyśl sobie. Takich okularów i takiego chipa z mózgu. I kurczę, no tak naprawdę masz swój świat. Każdy widzi świat jaki widzą jego okulary, czy coś takiego, słyszałem taki cytat. I kurczę, właśnie jak założysz te okulary i będziesz mógł to jakby cały mieć świat, sterować nim myślami,
nie będziesz musiał
nic robić, nic z salonu. O, taki zajebisty film oglądałem, Player One. Polecam ci.
Kojarzę tytuł.
Gość się zakotwicza w złomowisku dla samochodów, gdzieś wchodzi właśnie w taki wirtualny świat, gdzieś tam się podłącza czy coś. I jest po prostu super bohaterem, tam jest no zwycięzcą, jest hero, a wychodzi, wiesz, odłącza się i wychodzi z tego złomowiska dla samochodów.
To się będzie działo i ja też się nie dziwię, dlatego że ten NoFap tak działa, czy inne takie ruchy, które pomagają odnaleźć jakąkolwiek kontrolę, nie, w tym wszystkim, co się dzieje wokół.
Okej, bo ludzie czują zagubienie i chcieliby jakieś poczucie kontroli. Okej, widzę to, mega to fajnie zauważyłeś.
No więc to nie dziwię się, że działa, nie dziwię się, że ludzie w to idą. I pewnie jak zobaczymy ten podcast za 5 lat, to pomyślimy, że gadamy o jakichś kalkulatorach archaicznych. Nie?
Tak,
o Nokii 3310 w ogóle bez wyświetlacza.
No, tak, ale serio, ta technologia. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz na przełomie rewolucji technologicznej. No.
Tak, i trochę się cieszę, bo sam z niej korzystam, a trochę też mam...
Trochę przerażenie lekkie jest.
No, tym bardziej, że też nie jestem młodszy, nie? Więc wyobrażam sobie, że za 10 lat wypadnę w ogóle z obiegu, z tego, co się dzieje, jak nie będę jakoś się usilnie starać.
A propos jeszcze zdrady, o której w sumie się lekko wypowiedzieliśmy, mam takie pytanie, jakie są najczęstsze właśnie przyczyny tej zdrady?
Są badania i nawet w Polsce prowadzone odnośnie zdrady, tylko musimy też wziąć, ja tak patrzę na nie z przymrużeniem oka, no bo zastanawiam się, ile osób odpowiada szczerze na pytanie, dlaczego zdradziłeś, albo czy zdradziłeś.
No ma to sens, ma to sens.
Nie, więc tam są różne podawane przyczyny, od ciekawości, po jakieś chęć sprawdzenia się, czy do wartościowania, brak seksu w relacji i pojawiałaś taka odpowiedź, bo tak wyszło.
Ale to jest słaba odpowiedź.
No słaba, tam jest pod kodem coś innego.
Słaba jest taka,
nie?
Odpowiedź, jak nie wiem.
To ona zrzuca odpowiedzialność z siebie.
Tak.
Ale super, że o zdradzie mówisz. No, bo znowu, jak się na coś mówimy w relacji, to przynajmniej wiemy, czym ta zdrada jest. Bo dla jednej pary zdradą będzie jakiś flirt, dla drugiej romans jakiś tam z uczuciami, a trzecia na przykład ma otwartą relację, chodzi do klubu swingerskiego i tam seks jest czymś naturalnym dla nich, nie? Ale na przykład nie możesz się emocjonalnie zaangażować. Czyli
o kurczę,
każdy
no ciekawe.
Sobie ustala.
Nawet powiem ci, że też się spotkałem z ciekawym case'em.
No.
Znajomy ma dziewczynę biseksualną i mówi po prostu jej, że jeżeli masz taką potrzebę i chcesz, to nie ma problemu, żebyś miała seks z kobietą. Mówi, że on nie ma w ogóle totalnie z tym problemu, on nie traktuje tego jak zdradę. A z mężczyzną no to po broń Boże w ogóle, wiesz, no to koniec, nie?
Trochę seksistowskie, ale...
Seksistowskie? Serio?
No bo umniejsza kobiecie, nie?
Umniejsza kobiecie? O kurde, ja w ogóle nie pomyślałem w ten sposób. Facet... Ale powiem ci, że ja totalnie nie pomyślałem w ten sposób.
Facet zagrożenie, ale kobieta to tam sobie... Sorry, kolego.
Wow! On jest anglojętyczny, ale... to nie będzie tego słuchał. Także
ale to też z przekonań wynika, nie?
No, bo ale jakoś... ciekawe to jest, co powiedziałeś. Traktuje... Totalnie to nie jest jakby, wiesz, coś, o czym ja pomyślałem, dlatego mnie to tak zaskoczyło, nie?
Bo to tak ładnie brzmi, że dba o jej potrzeby i spoko, że wychodzi tutaj. To jest i tak już duży krok, że jeżeli mają takie potrzeby, to mogą to realizować, ale czemu nie z facetem, no skoro... O co chodzi? Facet już jest zagrożeniem dla niego pewnie jakimś.
No ale no w takim sensie, no to czemu na przykład no większość osób nie chce, żeby być zdradzana. Już niezależnie, czy to z kobietą, czy z mężczyzną.
No.
To jest jakby na zasadzie właśnie tego, że
to, co? To jest społecznie uwarunkowany też lęk, który mamy. My już wchodzimy w relację z lękiem przed zdradą pewnego typu. Jak są takie Kasia i Dorota, socjolożki w internecie, socjolożki.pl, one tam występują, one do mojej książki przyszłej zrobiły badania w internecie na sporej grupie ponad 1000 osób i tam zadaliśmy pytanie, co by było powodem dla ciebie do rozstania? No i była przemoc na pierwszym miejscu, zdrada była na drugim, a dopiero gdzieś tam z połowę mniejszą liczbą głosów, bo tam każde z odpowiedzi można było ocenić od 1 do 5, czyli tam zdrada i przemoc miały powyżej 4, a niecałe 3 chyba miało, koło 3, narażenie życia mojego dziecka. Czyli zdrada jest dla mnie gorsza niż to, że narażasz na szwank, nie? Życie czy zdrowie naszego dziecka.
Czyli zobacz, kurde, jak to jest mega ciekawe.
Mamy takie obciążenie, że jesteśmy sobą 10 lat, wszystko jest super i nagle zdrada wszystko przekreśla, nie? To jest trochę takie, jak osoby z obrzeżeniami osobowości mają takie patrzenie, że przez ostatnią sytuację oceniają całość i my trochę przy zdradzie wchodzimy w taki tryb rozumowania. Albo inna sytuacja, z którą mam często do czynienia w gabinecie, to to, że nie układa się w tej relacji. Są tam jakieś zachowania, może nie fizycznej przemocy, ale psychicznej. Ta para jest w ogóle oddzielnie od siebie, nie ma nic, co ich łączy i to jest git. Bo to przecież znosimy, to jest naturalne. To chłop cię nie szanuje, przecież normalne, czego ty się czepiasz. Ale jak cię zdradzi, to koniec. Nie, że są inne rzeczy, które dużo łatwiej wybaczamy. A ta zdrada jest obciążona takim...
Wiesz co, ja się zastanawiam też pod innym względem. Ja widzę, że ty masz takie bardzo akceptujące do tego podejście, do tej zdrady i takie... takie otwarte też, ale właśnie ja na przykład się zastanawiam, bo ja uważam się też za taką osobę dosyć zasadniczą w swoim życiu i mam jakieś tam swoje zasady życiowe i staram się ich trzymać. I na przykład dla mnie taka zdrada wiązałaby się z bardzo dużą utratą zaufania, bo gdzieś tam myślę, że to w jakimś sensie jest dla mnie ważne, tylko nie zastanawiałem się może z jakiego powodu jest to dla mnie ważne, no ale z jakiegoś jest. Mhm. Więc myślę, że to też kwestia bardziej tej utraty zaufania niż samej zdrady.
No, to też zdrada
się z tym wiąże. No.
Mocno uderza w nasze poczucie własnej wartości, w poczucie bycia ważnym w tej relacji, bo wtedy spadamy w hierarchii.
Ale też samego zaufania po prostu do tej osoby konkretnej. Tu mam to na myśli.
Tak, ale pytanie, czy jak, nie wiem, ktoś mnie oszuka w jakimś aspekcie takim, że nie wiem, nie powie mi o swojej chorobie, albo nie powie mi o jakiejś ważnej rzeczy, to czy tak samo zareaguje mocno jak na to, że mnie zdradzi?
Powiem ci, że ja na przykład się zrażam do każdego przejawu jakiegoś kłamstwa czy oszustwa mnie, to ja na przykład też uważam, że mam zajebiście dobrą intuicję i naprawdę myślę, że jestem w stanie przejrzeć wiele takich kwestii, które ktoś próbuje ukryć i mnie to po prostu zraża do osoby i tracę do niej zaufanie. No i to jest myślę takie też naturalne, bo raczej wierzę w to i chciałbym się otaczać osobami, którym mogę zaufać, którzy są wobec mnie szczerzy i nie kłamią. To jest dla mnie dosyć istotne, żebym właśnie takimi osobami mógł się otaczać.
To jest fajne, że to rozszerzasz na wszystkie aktywności, nie? Czyli zdradę wrzucamy
do
worka.
Tak, ale to jest dla mnie taka, wiesz, podstawowa zasada, która obejmuje wszystko, więc dla mnie to jest takie z defaultu takie oczywiste w tym aspekcie każdym, nie?
I to by było najlepiej, gdybyśmy zdradę wrzucili do worka na przykład niekłamania albo bycia szczerym.
Tak, ale to jest przecież o to chodzi dla mnie. To przecież to jest, cheating, nie? Cheating, no oszukiwanie.
Tak, mam wrażenie, że i tak duża część osób jakoś tę zdradę tak szczególnie traktuje, nie? Przez to, że ta seksualność jest taka...
Też to jest, to jest mocne kłamstwo i oszustwo dla mnie. To jest takie naprawdę mocne. No bo kurczę, się z kimś umawiasz, nie wiem, jak powie, tak nawet nie umawiasz właśnie, bo to też nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało formalnie.
Ale nie, czemu? No umawiasz się też na to, nie? To jest decyzja, wchodzimy jako dwie osoby dorosłe.
No to powiedzmy jest ta formalna część, ale też dla mnie na przykład ważniejsza jest taka część głębsza tej relacji i nawet z tego względu, że właśnie tu wiesz, mi się wydaje, że nas coś łączy takiego, a ty po prostu wchodzisz w jakieś stany uniesienia, nie wiem, po prostu czy oddajesz się po prostu innemu, jakby na tej zasadzie, to też jest dla mnie po prostu mega w takim sensie nie w porządku, no bo czy tam po prostu dla mnie jest to oszukiwaniem, bo mi się wydaje, że jest tak, a dla ciebie w takim razie nie, skoro twoje czyny świadczą właśnie o tym, że po prostu dla mnie jakby jeszcze to trawię, ja jeszcze nie mam ugruntowanych tych swoich jakichś takich kwestii, szukam jeszcze siebie. Właśnie mówię ci, że teraz wyszedłem też z tego trochę, tej bańki, tego nofap i się tak po prostu zastanawiam, co jest dla mnie najlepszym jakby też sposobem lifestyle'owym w tym kontekście seksualnym. No i powiem ci, że szukam, nie wiem jeszcze.
To jest też super, żeby trochę sobie o tej zainteresowaniu innymi, czy zdrowiu seksualnym, no bo to, że mamy fajny seks, to jest nic innego jak zdrowie seksualne. To nie jest przyjemność, tylko to jest element zdrowia.
No właśnie, jakby to też jest często wałkowane, że to jest zdrowie, nie? I ja na przykład czuję, że na mnie nawet sam dotyk po prostu, wiesz, taki kobiecy jest dla mnie taki, uzdrawiający, w sensie jakimś takim... zdrowy. Czuję po prostu to fizycznie. Fizycznie to czuję. Już abstrahuję, bo to na pewno też się przekłada na aspekt psychiczny, też i hormonalny, i na pewno dużo więcej. Dlatego właśnie no, się tak zastanawiam też. I na przykład, jak podejść w takiej sytuacji? Ja na przykład jestem takim introwertykiem, powiedzmy, zakotwiczonym w jaskini i mam problem z kontaktami i no. Mam potrzeby seksualne. I jakby co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić dla siebie, żeby sobie pomóc w tym zdrowiu seksualnym?
Zaczynając od takich podstawowych rzeczy, to badania i testy.
O, wszelakie. To mega.
Najbardziej mechanicznie.
To
nie?
Mega zajebiste, jakie podejście.
Czyli urolog, ginekolog, w zależności od płci, podchodzimy, badania na infekcje, badania poziomu hormonów.
No,
glukoza, cholesterol też mają znaczenie. Bo ta seksualność jest takim aspektem, który trochę zbiera z różnych innych elementów. Nie? Bardzo często na przykład zaburzenia erekcji są pierwszym objawem jakichś chorób serca. Więc to też nie warto tego bagatelizować. Więc wow. Po prostu dbamy o zdrowie i gadamy z lekarzem.
Mega, mega, mega.
Mnie też lekarze jakoś nie kierują sami lekarki na różne badania. Sam się muszę upominać o nie. I to też jest okej, okay, nie? Badania piersi, badania jąder, sprawdzania. No to też musimy jakoś sobie o tym pamiętać, bo nie zawsze lekarz rodzinny. Czasami się wstydzi, a czasami nie pomyśli o tym, żeby nas skierować na takie badania. To też są tylko ludzie. Dwa, to żeby wiedzieć o swoich potrzebach, czego ja chcę, czego potrzebuję, jakie są moje potrzeby seksualne, co ja lubię, jakie mam fantazje, to też w gabinecie spotykam z tym, że nie zawsze osoby wiedzą. Jak mają powiedzieć o swoich fantazjach seksualnych, to jest kropka. Trzy, to żeby jakoś zadbać, no i znowu, nie demonizujemy masturbacji i pornografia, no jest dostępna, no to 90% facetów i 70% kobiet korzysta z pornografii w różnym nasileniu, więc też znowu, nie łudzę się, że przestaniemy to robić, tylko żeby to robić z głową, tą na karku, nie? Żeby wiedzieć, że...
Ale jak zaczniesz najpierw robić to z głową na karku, to później też łatwiej wyjść z tego, nie?
No, więc fajnie by było jakoś ograniczać, patrzeć, czy to jakoś rzeczywiście nie wpływa na moje funkcjonowanie. To, co podałeś ten przykład, jeżeli widzę, że ta pornografia czy jakiekolwiek inne zachowania seksualne powodują, że zaniedbuję pracę, rodzinę, zdrowie, jedzenie, cokolwiek. Bo miałem takiego pacjenta, który rzeczywiście od piątku do niedzieli takie sesje masturbacyjne urządzał. No i potrafił nie jeść przez 3 dni.
Wow.
Potem uszkodzenia ciała też były, no bo jednak masturbacja przez 72 godziny powodowała otarcia przynajmniej. Nie? No to już taki skrajny przykład. Ale żeby patrzeć, czy rzeczywiście jakoś to... Czy, życie seksualne nie zaburza, albo moje zachowania seksualnie nie zaburzają innego elementu, ale to, co myślę, że szalenie ważne z punktu widzenia takiego terapeutycznego, żeby mieć to zdrowie seksualne, to są też przekonania na swój temat.
Na swój temat.
I seksualności, żeby właśnie nie myśleć, że seks jest zły, albo żeby nie myśleć, że ja zawsze muszę mieć erekcję i zawsze dawać radę, że na przykład brak erekcji świadczy o mojej męskości.
Okej.
Okay. Albo żeby jakoś też się nie mieć przekonań, że no właśnie, będąc w relacji, że ktoś mi się spodoba, myślę o kimś innym, to od razu załamanie. No nie, no naturalnym jest, że będąc w relacji, jak minie ta faza zakochania, to inne osoby mogą do głowy wchodzić po czasie. I znowu wracamy do tego, że będą wchodzić, to jest naturalne, a to jest
i
może...
decyzja.
To jest może też tak, decyzja, ale też sygnał do tego, że może popracować nad życiem seksualnym w relacji. No bo mamy oczekiwania, nie zdradzaj mnie, ale nic z tym seksem nie robimy. Czyli jak on na początku wychodził, to mamy założenie, że potem już jak perpetuum mobile to poleci przez 100 lat. A to trzeba cały czas odświeżać, urozmaicać, starać się.
No właśnie, co jak właśnie ta iskra przestanie płonąć i
tutaj by wchodziła w ogóle profilaktyka związku, czy profilaktyka zdrady, no bo...
Zostać psychologa?
Na przykład, albo jakiejś edukacji, której nie ma jeszcze.
Okej. Okay.
No bo zanim dostajesz auto, to masz ten kurs na prawo jazdy, nie? A zanim wchodzisz w związek, to...
Nie wiesz nic.
Dostajesz przekonaniami z domu i tyle.
Tak, no. Mega to powiedziałeś. Mega. No i też się nie uczysz o tym w szkole.
Nie. Więc żeby przygotować, że najpierw będziecie zakochani, super, potem się pojawią jakieś kryzysy, potem się może nawet pojawić to zainteresowanie innymi osobami. To, że się pojawi, to nie świadczy o atrakcyjności czy o miłości, nie? Tylko, że to jest naturalne. To, że się kłócicie, nie świadczy o atrakcyjności czy miłości. Można się kochać i kłócić. Więc takie nawet elementy, że jak zauważycie, co się dzieje, to macie tutaj narzędzia, jak sobie z tym poradzić. A zwykle się dzieje tak, że coś się dzieje, jest dramat, tragedia, albo rozstanie, albo terapia już w takim momencie, że nie za bardzo mamy z czego zszywać. Znowu, nie mam pretensji, nie oceniam nikogo, bo nikt z nas nie dostał takiej edukacji.
Oj tak, to można powiedzieć, że pojawiło się stosunkowo niedawno.
No.
I no, też ta możliwość...
pokolenia ze 2-3 do przodu będą, zobaczymy, jak ich relacje będą wyglądać.
No ale właśnie, internetu. No właśnie, z drugiej strony nie sprzyjają.
Ale już zawrzałem jak dziaders, nie? Teraz, że...
Nie, powiem ci, że jakby jak ktoś orientuje się w tym, co się dzieje, jaka jest, no tak naprawdę można by powiedzieć rewolucja technologiczna za sprawą tej sztucznej inteligencji, no to naprawdę tu się wiele wydarzy i nie ma co się łudzić na przestrzeni najbliższych lat. Wiele się wydarzy i wizja naszego świata, który aktualnie mamy, też się nieco zmieni. Bo czasem myślę, że się mega zmienią. No a jeszcze biorąc pod uwagę niewiadome, a prawdopodobne konflikty zbrojne, które no też to są tematy po prostu no trudne, ale też no kurczę, no trzeba brać pod uwagę i takie sytuacje w przyszłości. Dobra, nie będziemy...
Może niedalekie, zobaczymy jak w Stanach sytuacja. Czy Stany nie widzą z NATO, nie?
A, okej. No i też tam wybory, też niedługo, no dokładnie. No, dużo się myślę, że będzie działo, także nie ma co myśleć, bo to było takie, widzę, no. Że tam jest, można w to wejść i tam jest taka no gorsza energia, nie ma co. Tu wróćmy do zdrady, do tej lepszej energii. A kto częściej zdradza, bo to w sumie jest mega ciekawe. Bo się tak, mam wrażenie, że jest taki stereotyp, że mężczyzna tak zdradza po prostu, wiesz, chodzi i szuka.
No, pewnie częściej, ale kobiety też zdradzają. No, to też się dzieje. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko męska sprawa. Może troszeczkę. Ostatnio czytałem taką książkę o testosteronie, o tym, jak wpływa na funkcjonowanie. Tam też było podejście do relacji. I był taki fragment z innej kolei książki zapożyczony, że gdyby faceci układali, jak relacje mają wyglądać, to trochę byłyby one luźniejsze, nie? Trochę w kierunku właśnie situationship byśmy szli. Także, że seks jest podpasowany pod facetów, bo jest penetracja zwykle, a nie zawsze kobieta ma orgazm przy penetracji, a z kolei relacje są bardziej szyte pod kobiety. Nie wiem, czy się zgadzam z tym w 100%, ale to jest taki fajny element do pomyślenia. Mm-hmm. Że rzeczywiście może musimy się w tych potrzebach w relacji trochę zrozumieć nawzajem. Że nie dopasowywać jednej strony pod drugą całkowicie.
O tak, a mam wrażenie, że często się tak dzieje, że jest sytuacja, w której osoba z związku jest troszkę, powiedzmy, bardziej ugruntowana gdzieś tam w swojej tożsamości, a jest druga osoba, która gdzieś tam jest taka bardziej pogubiona i ta pogubiona niejako przejmuje czy lifestyle, czy no po prostu jakieś tam no takie podejście życiowe tej osoby i tak no powiedzmy bardziej poświęca się dla tej osoby, która no. Gdzieś tam już jest ugruntowana, nie? Że tak się też no, zdarza. A ja mam dzisiaj takie jeszcze w sumie ciekawe pytanie z mojej perspektywy, bo zauważyłem też nawet i u siebie, i w tych potrzebach, które mi się zaczęły tak mocniej ostatnio pojawiać, które ci powiedziałem, czyli tych seksualnych, a propos atrakcyjności fizycznej no. W związku. I no, mam takie, powiedzmy, swoje kanony piękna i po prostu nie chciałbym inną częścią po prostu nie wiem, wchodzić w takie relacje bliższe. I na przykład dla mnie jest to w jakimś sensie ważny aspekt, teraz mogę powiedzieć po czasie, choć miałem sytuację, tak naprawdę jeden tylko związek, w którym ten aspekt fizyczny nie był dla mnie taki oczywisty od początku. Mhm. I się zastanawiam, jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie seksuologa, ta rola atrakcyjności fizycznej w związków, w seksualności.
Mamy prawo, żeby nam się podobały pewne osoby, a pewne nie.
Też tak właśnie uważam, to jest chyba naturalne.
Preferencje, które tam się gdzieś tworzą w różnych elementach naszego życia, no ale te preferencje są, więc to nic z tym nie robimy, nie widzimy w tym żadnego problemu. Nie? No bo to nie jest powiedziane, że wszystkie kobiety mają ci się podobać na świecie, jakie są. Mhm. Nie, absolutnie nie. Trochę tutaj może znowu w takim dziaderskim tonie możemy pójść sobie w to, że teraz aplikacje randkowe bazują na wyglądzie, Instagram bazuje na wyglądzie i to jeszcze podbudowuje cały czas tę chęć oceny i zdobywania tych bardziej atrakcyjnych osób. Mhm. I okej, to też na pewno wpływa na nas, no ale skoro już wpłynęło w jakiś sposób, no to czemu mam się też związać z osobą, która mi się nie podoba całkowicie? To nie będzie tak, że jakoś... Znam przypadki kobiet, w których rzeczywiście z bliskości, z zaufania gdzieś tam to pożądanie się zrodziło do mężczyzny, w drugą stronę rzadziej. Nie, żeby jakoś bliskość powodowała, że ja się nagle do twojego wyglądu przekonam. To jest jakoś super.
No kurde, ciekawe.
A mam takie przypadki też relacji, w których bez tego pożądania seksualnego ona się zaczynała i osoby myślały, że w trakcie to się pojawi. No i się nie pojawiało.
I się nie pojawiało. Mhm. I później co? Zdrady? I czy zakończenie związku?
Różnie.
Różnie, no właśnie. No. A właśnie, bo jeszcze a propos tego pytania, to chyba bardziej mi chodziło o takie podejście, zauważyłem właśnie, ostatnio się nad tym zacząłem też zastanawiać, dlatego to jest takie na czasie, myślę, dla mnie pytanie. Bo pod kątem seksualnym właśnie mam mocne jakieś takie, powiedzmy, rygorystyczne kryteria, jeżeli chodzi o to zbliżenie, a pod kątem takim związkowym bardziej jakby stawiam się na takie no inne życiowe aspekty bardziej niż no. Ten wygląd, jakby jako taki, wiesz, no jednostopowych jakichś czynników, które determinują to, czy ja w to wchodzę, czy nie.
I to też jest naturalne. Tylko, że mając tego świadomość, to wchodząc w taką relację, musimy pamiętać o tym, że skoro nie jesteś moim ideałem stuprocentowym, jeżeli chodzi o pożądanie, to ja się na to godzę. Nie, mamy wszystkie inne elementy, czyli mamy zaufanie, bliskość pozaseksualną, fajnie nam się rozmawia, możemy na siebie liczyć, no ale seksualnie to nie jest 100%. To nie jest 10 na 10 w mojej ocenie.
Okay.
I mogę, jak najbardziej, tak się często dzieje, to jest jak najbardziej okej, no bo ważniejsze są te inne elementy w relacji niż wygląd. Ale muszę mieć to na uwadze i muszę pamiętać o tym, że jak gdzieś takaś osoba tam się pojawi pewnie prędzej czy później, taka super atrakcyjna i myśli mogą się pojawić na temat tej osoby. Nie muszę znowu wchodzić w zdradę, ale żeby mieć świadomość, że tutaj skoro nie mamy tej takiej iskry z automatu, to trochę trzeba nad tym seksem bardziej popracować. Trochę jakoś się postarać. Tylko co jest nam potrzebne do tego? Otwartość w komunikacji. I teraz powiedz z drugiej stronie, że nie jest twoją 10 na 10.
Ło.
No i mamy koło, nam się trochę niestety zamyka, nie? Bo znowu te przekonania, które pokazują, że jak mnie kochasz, to muszę być najładniejszy, tak, seks tak, musi tak, być tak, najlepszy tak, tak. I wszystko ze mną naj, bo jak cokolwiek jest nie naj, to...
Okay.
Tylko, że nigdzie nie jest napisane, że z jedną osobą jestem, muszę mieć wszystko. Skoro cię kocham, to mamy tę miłość, a inne aspekty, jak mamy na 8 czy na 9, jest super, nie? Tylko musimy trochę sobie jakoś popracować.
Wow, ale ty to masz, myślę, że mega otwarto. Ja zauważam, że masz takie podejście, że właśnie takie mega otwarte i w takim sensie, że ja przynajmniej to tak odebrałem, że jakby stwarzasz możliwość do tego, żeby była osoba, którą dasz, nie wiem, jakąś taką rolę miłosną spełniasz, a też oddzielnie można spełniać rolę seksualną z kimś innym?
Można, jeżeli mamy taką gotowość, nie? Bo to są też takie relacje. I to jak najbardziej im się sprawdza.
Gotowość, czyli trzeba do tego dorosnąć, a niejako?
Nie, albo dorosnąć, znaczy na pewno sobie trzeba przekształcić w głowie, bo wszyscy się wychowujemy w tym takim monogamicznym modelu. Więc można, jak najbardziej, ale można zachować ten monogamiczny model, tylko mieć świadomość tego, że no może ten, nie wiem, ten seks nie będzie takiej tam iskry, jak kiedyś miałem z kimś innym, kto był w 100% w moim guście. Ale mamy inne różne rzeczy. Ten seks tak będzie fajny, bo jest z bliskości, jest z miłości, więc on będzie zupełnie inny. Ale musimy wchodzić w taką relację ze świadomością, że tam czegoś może nam brakować. I fajnie by było jakoś popracować, żeby sobie te ewentualne przestrzenie jakoś zapełnić razem. Też seksualnie.
Okej, okay, widzę, ale to jest mega otwarte podejście. Ja oczywiście szanuję, bo też staram się być w swoich przekonaniach otwarty, ale no wiadomo, elastycznym fajnie nie być, ale też w pewnych kwestiach to zero-jedynkowe podejście uważam, że jest no necessary. Po prostu musi być i na przykład w takich zdradach, jak sobie ustalamy, to jest zero-jedynkowo, nie? Też takie właśnie, takie spisywanie tych reguł i zasad, nie? Które powiedziałeś wcześniej. To jest takie właśnie zero-jedynkowe. Okej, a właśnie, bo ty wspomniałeś o tych badaniach jako jako pierwsza taka rzecz, o której byś pomyślał z punktu widzenia osoby jaskiniowca, samotnika. W ogóle właśnie, no... jak dochodzi do tych infekcji. Ja mam wrażenie, że to po prostu jest... No jak ktoś jest zadbany i czysty, no nie wiem, jakoś tak na jakimś poziomie po prostu takiej czystości i higieny żyje i dba o siebie w takim podstawowym zakresie, czyli mam to na myśli aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, zadbany też sen, czyli takie podstawy i to wystarczy. To no, nie powinien mieć jakichś, nie wiem, infekcji czy zakażeń takich... wenerycznych, tak?
No.
I jak to się w ogóle dzieje i kurczę, i o tym słyszę często dosyć i mnie to po prostu przeraża i mam wrażenie, że coraz większa skala tego jest. Tak, to jest no możliwe.
Generalnie, jeżeli chodzi o te infekcje przenoszone drogą płciową, to każdą osobę może spotkać. Nie? Czyli to nie ma znaczenia poziomu higieny i jakiejś tam aktywności fizycznej. No bo jak nie mamy odporności na dany wirus czy bakterie, to ją złapiemy. Dużo tych infekcji się dzieje ostatnio bezobjawowo. Czyli zauważamy, że wynik wychodzi dodatni, a nie ma żadnych objawów. Nic nie piecze, nie szczypie, nie ma żadnych zmian skórnych. Więc duża część osób...
I to właśnie jak to się dzieje w takim razie?
Mutują te infekcje po prostu. Nie, czyli u jednej osoby ona będzie miała tę infekcję, ale nie będzie miała przynajmniej na razie żadnych objawów, ale może ją przenieść dalej i kolejna osoba już będzie miała objawy. To tak jak z każdym wirusem, z COVID-em, nie? Tam niektóre osoby lepiej, niektóre gorzej przechodziły. I też ten COVID atakował bez względu na to, jak osoba była zadbana o siebie, nie? Więc wychodząc do ludzi, muszę się liczyć z tym, że złapię grypę, uprawiając seks, nawet oralny. Muszę się liczyć z tym, że złapię jakąś rzeżączkę, kiłę, cokolwiek. Na spokojnie. Antybiotykami to leczymy, nie? Nie ma problemu. Problem jest tylko wtedy, jak nie wiemy, że coś mamy.
Kurczę, no właśnie, ale tak z punktu widzenia też tej poligamii, o której wcześniej rozmawialiśmy, no to zniechęcające to jest.
To na pewno i to się też pojawia, myślę, w głowach niektórych, że większa liczba osób, z którymi mam kontakt seksualny, zwiększa proporcjonalnie możliwość zakażenia. Nie?
I myślę, że właśnie wracając nawet do tej zdrady, to też jest niejako podświadome, myślę, takie nasze, wiesz, przypuszczenie, że zaraz coś, nie wiem, złapie, przeniesie na mnie, czy coś, nie wiem, jakby, no...
Tak, chociaż...
W tym sensie, no wiadomo, każdy taki dodatkowy akt...
Ale
no...
to jest super ważne, bo znowu, jak mamy umówione, że możemy ten seks z kimś innym uprawiać, no to też mamy świadomość tego, co się może przypałętać i na przykład się badamy, testujemy, uważamy na siebie. A w przypadku zdrady takiej niejawnej, to jest trochę świństwo, nie? Że ja narażam siebie, ale też narażam ciebie. Ja się nie przebadam, tobie nie powiem, ty nie masz świadomości ryzyka.
Tak. Uważam właśnie, że jak już zdradzisz, to powiedz to po prostu i bądź...
Dla zdrowia tej drugiej osoby.
Dla zdrowia wszystkich tak naprawdę, ale dla tej drugiej przede wszystkim już, jak już się źle zachowałeś, zachowałaś, to...
Więc mam w sobie na tyle odwagi, żeby zdradzić, to fajnie, że miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć.
Tak.
Wziąć to na klatę potem.
No ale jak mówić o takich rzeczach, jak właśnie brakuje takiej otwartej komunikacji na bardziej podstawowych, myślę, poziomach i na prostszych rzeczach do omówienia, nie?
Tak. Tym bardziej tutaj sobie myślę w kierunku facetów. No bo jednak mężczyźni mniej łapią różnych infekcji, albo one są, nie chcę powiedzieć, że mniej szkodliwe, ale mniej upierdliwe czasami. Więc tym bardziej jak facet zdradzi, to no, łatwo coś przenieść na partnerkę, nie? Pochwa jest dużo bardziej narażona na wszelkiego rodzaju infekcje. Na przykład to, co fajnie się mówi ostatnio, HPV, ten wirus,
Tak. Nie, czyli to kobieta właśnie może przenieść przez pochwę bardziej.
Albo mężczyzna penisem, nie? Też może przenieść.
Okej, no to właśnie. No to w sumie jeden...
Tak, jest. Dlatego jak facet zdradzi i narazi swoją partnerkę na dodatkowe infekcje, no to ona ma gorzej. No bo na penisie one się mniej rozwijają niż w pochwie. Mniejsze są warunki nawet, nie? Do tego, żeby jakoś tam się rozwinąć. Więc kobiety mają tutaj dużo trudniej, jeżeli chodzi o infekcje generalnie. Więc nie dokładajmy im tego, ale u mężczyzny też on może powodować na przykład raka prostaty, raka prącia, przepraszam, o czym się nie mówiło.
Co ty gadasz? No.
I wcześniej były szczepienia tylko dla dziewczynek, potem gdzieś weszli chłopcy. W Niemczech czy gdzieś tam bardziej na zachód to się zleca wszystkim szczepienie. Nie jesteś aktywny seksualnie, to się zaszczep w dowolnym momencie. Bo tych typów wirusa jest prawie 200, więc nawet jak już jakieś złapałeś, które są mniej rakogenne albo nie powodują takich w kształcie kalafiora wyprysków, to też jest jedno z powikłań, no to możesz się zaszczepić przed kolejnymi. Więc przy okazji możemy jakoś zachęcić, nie, tutaj do szczepień w tym zakresie. Znaczy ja mogę.
To ty mogę.
Bo nie wiem, jakiegoś podejście.
Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem szczepień. I ja jestem zwolennikiem przede wszystkim budowania fundamentalnej odporności człowieka, a wierzę bardzo mocno w takie taką pracę u podstaw, ja to nazywam, czyli właśnie ta aktywność dzienna plus trening, plus aktywność, w sensie plus nawyki żywieniowe dobre, plus zadbany sen, to jest taka podstawa. Myślę, że każdy by o to zadbał, to no, ja jestem przekonany, że dużo mniej byśmy mieli problemów zdrowotnych i nie tylko jeżeli chodzi o takie fizyczne aspekty, czy że jawne, czy nie wiem, stan zapalny czy coś, ale też i psychicznych, dużo lepiej byśmy po prostu funkcjonowali, byśmy zadbali o takie podstawy.
Wszystkie nasze elementy zdrowia się przenikają, nie? Z psychicznym, seksualnym, fizycznym.
No tak właśnie, dokładnie. O to chodzi. Właśnie jakby ten podcast niejako chciałby zachęcić do tego, żeby spojrzeć na zdrowie człowieka w taki bardziej holistyczny sposób. Że to zdrowie właśnie się przenika. Że jeden aspekt, jak zadbasz, zdrowotny, przekłada się na kolejny aspekt, który też niejako łatwiej ci będzie pociągnąć, żeby się ku temu pochylić i polepszyć kolejny aspekt zdrowia. Więc ja wierzę bardzo mocno w taki też efekt domina, też dobry, nie tylko ten zły. I ja właśnie zachęcamy tutaj w podcaście naszym pozytywną inicjatywą do rozwoju na wszelkich płaszczyznach i holistycznym spojrzeniu na człowieka. Mega ciekawy ostatnio temat zauważyłem na twoim social media. A propos seksu na substancjach psychoaktywnych, to jest chemseks i suit. Weź w ogóle coś powiedz więcej o tym, bo ja powiem ci, że nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem.
To dobrze dla ciebie, nie? Bo to jest mega wciągające i rzeczywiście trudno potem wyjść z tego. No bo suit...
Czyli to jako problem, tak?
Jako problem. No bo okej. Większość osób jakieś substancje spożywa głównie alkohol i w większości się zdarzyło jakiś seks po alkoholu, po winku, nawet na randce mieć.
I... Myślę, że to taki klasyk właśnie, tak. jak tak pomyślę, to że właśnie winko i randeczka, winko, kolacja, tak. Wino.
Czyli ten suit to jest seks pod wpływem jakiejś substancji.
Okej.
A mocniej i słabiej, no bo tam jest różnica pewnie, jak wypije kieliszek wina, a jak wypije pół litra i nie pamiętam, co się działo.
No, na pewno.
A chemseks dotyczy konkretnych takich zachowań, które są celowo, czyli osoby się spotykają, wiedzą, że będą brały substancje, że będzie uprawiany seks, że często będzie dużo osób na tej imprezie seksowej. I to są takiego
takie orgie w sumie.
No.
O kurde.
Specyficznego rodzaju substancje, nie? Tam są używane do tego. Czyli nie chodzi głównie o alkohol, on się może pojawić, ale głównie mefedron albo takie... No bo mefedron pobudza, a niektóre osoby potrzebują rozluźnić się do seksu. I do rozluźnienia są, i to jest największe ryzyko tych zachowań, to są tak zwane G substancje albo krople, różnie gdzieś tam są w społeczności używane. I to są nic innego jak pigułki gwałtu. Tylko, że jak sobie wezmę jej trochę, to po prostu mi się ciało rozluźnia, nie? Łapie luz.
Jak jej nie weźmie, odcina.
Jak jej wezmę odrobinkę więcej, to mnie odcina. A jak wezmę jeszcze jedną odrobinkę, i to jest najczęstsza przyczyna zgonów, nie? Podczas chemseksowych imprez. Dlaczego jest to ryzykowne? No bo czasami nie wiem, kto ile mi poda. Albo jak już wezmę i trochę odlecę, to mogę nie pamiętać, że przed chwilą brałem. Nie? I to jest największe ryzyko. Plus tam możesz sobie wyobrazić, że dopamina skacze do takiego poziomu. Więc potem seks na trzeźwo jest w ogóle nieatrakcyjny. Nie? I to jest największy problem tych osób, które może nie idą tak ryzykownie, ale już zaczęły, nie, w tym chemseksie być.
Wow.
I to coraz częściej. Myślę, że taki jedna z trzech takich głównych przyczyn, dla którego osoby się zgłaszają na terapię. W Warszawie, no bo też duże miasta sprzyjają temu, bo jest więcej okazji do organizowania.
Powiem ci, że mocna dla mnie informacja, że nie spotkałem się z tym wcześniej, ale to jest przerażające, że coś takiego. Jeszcze z perspektywy właśnie tych, co przed chwilą rozmawialiśmy, tych różnych chorób, na tych infekcji.
Część osób się świetnie zabezpiecza, bo tam są już antybiotyki przygotowane. Albo jest też, są osoby, które biorą ten PrEP tak zwany, czyli profilaktyka przedekspozycyjna, żeby HIV się nie zakazić. Nie? Czyli nawet jak wirus się wda do organizmu, to jak biorę te leki, to on się nie zagnieździ.
Co ty gadasz w ogóle? To w ogóle jest zorganizowane, to musi być zajebiście.
To jest ten taki chemseks wyobrażony z tego suit, nie całego, czyli taki zorganizowany, celowy, mający jakieś swoje rytuały.
Wow, ja jestem w ciężkim szoku, powiem ci.
No. To też jest problem, no bo tam cały Mendelejew, cała tablica wchodzi, nie?
Ale ja się domyślam, ja się właśnie domyślam i sobie staram się to wizualizować, to dantejskie sceny mam przed oczami.
Często leki antydepresyjne jeszcze, no bo jak mam zjazd po substancjach, to też jakoś muszę funkcjonować w tym tygodniu w pracy.
Ja się zastanawiam, jacy ludzie tak funkcjonują, w sensie, no...
Przeciętnie, albo zwykle, jak wyglądzie okładka Men's Health'a, nie? Jak patrzę, czy jakiegoś kobiecego, czy męskiego. Wysokie stanowiska w pracy, dobrze ogarnięcie osoby. Oczywiście każdy może w to wpaść, ale te osoby bardziej świadome, te, które zgłaszają się na terapię, to są takie, które pewnie byś na ulicy nie powiedział nawet, że mogą mieć jakieś trudności z narkotykami.
Wow. Ja jestem w ciężkim szoku, powiem ci szczerze. No. Że...
I to też jakoś od niedawna, to trochę, Boże, znowu na ten zachód nadajemy, ale przyszło, nie? To jakoś się zaczęło pojawiać.
Wiesz, jakby ja jestem przerażony też skalą substancji psychoaktywnych wszelkiej maści i to takich tych mocniejszych i właśnie tych, co powiedziałeś, ten mefedron, to jest uważam taka plaga właśnie tego miasta.
No to jest tanie, to jest pobudzające.
I powiem ci, że to jest też niejako to, co powiedziałeś, że duże miasto sprzyja temu, nie? No. I tak powiem ci, że to jest też jeden z takich czynników, który powoduje, że jakoś trochę się zniechęcam do Warszawy, że mam wrażenie, że tu jest taki lifestyle mocno taki zepsuty takim tym, taką nowoczesnością i troszeczkę takim brakiem zasad, mi się wydaje, że tak już ludzie przesadzają. Za dużo po prostu by chcieli, właśnie sami nie wiedzą czego, nie wytrzymują, duża presja jest i po prostu już takie odklejone czasami idą kwestie, że naprawdę to jest przerażające. No ale tak jak powiedziałeś, też mam wrażenie, że miasto temu sprzyja. Ja wręcz czuję energię tego miasta, mam wrażenie. Że jest takie właśnie presujące, nie? Ta energia jest taka presująca.
No, bo to można korzystać, ale to też musisz mieć dużą pewność siebie i jakąś samoocenę, bo to, co wychodzi w badaniach odnośnie chemseksu jeszcze, to często jest niska samoocena, czyli wyglądam zajebiście, ale tak mam niską samoocenę i samotność. Nie? To taka kolejna taka plaga, jak patrzymy na to, jakie będą choroby cywilizacyjne, to samotność jest taka.
To jest jako choroba samotność? Mhm. Naprawdę? Mhm.
Nawet Wielka Brytania wprowadziła ministerstwo do spraw samotności już, nie? Bo zauważają ten problem. Czyli mają osobny departament w rządzie.
Co ty gadasz? Kurczę, ale kogo nazwać na przykład osobą samotną? Bo ja na przykład żyję sam. Jestem sam sobie sterem żeglarzem i okrętem, powiedzmy. Mam jakieś kontakty, ale bardzo rzadkie. Raczej jestem właśnie z tych introwertyków i zamkniętych jaskiniowców. I... No nie mam, uważam, dużo relacji, takich bardzo głębokich, to nie mam żadnej teraz, w tym aktualnym momencie. No ale jakoś nie czuję się samotny, w takim sensie, że nie wiem, można by było mnie sklasyfikować jako chorego, ja nie czuję się chory.
Nie,
sensie.
Bo to, że jesteś sam w jakimś aspekcie, nie równa się samotny, nie? Czyli to samotny to definiujemy, że w stosunku do potrzeb, tych bliskich relacji mam niewystarczająco.
Ale to by się teraz zgadzało, bo ja teraz właśnie mówię, to mam taką potrzebę, czuję, że taka seksualna jest większa i mam ją niespełnioną i się zastanawiam właśnie nad nią, bo no właśnie nie wiem za bardzo, jak teraz sobie z tym poradzić. Gdzieś tam ta potrzeba kłóci się niejako z moim takim podejściem życiowym, nie? I się zastanawiam właśnie. I co, można teraz mnie sklasyfikować jako chorego, samotnego?
Jeżeli odczuwasz dyskomfort z tego powodu, nie? Jakieś gorsze
samopoczucie? To nie jest tak, że ja to cały czas o tym myślę czy coś, tylko po prostu to jest jakiś tam moment dnia i to też bardzo...
To może taki moment przełomowy, nie? Żeby jakoś mieć to na uwadze, żeby to się nie rozkręciło.
Właśnie, może to taki sygnał, nie? Taki poobserwować siebie. No właśnie, no to ciekawe. Właśnie może też się za bardzo jakoś tak panikuję, bo tak wiesz, się pojawiło i tak zaskoczyło.
Nie, no spokojnie, nie? Ale fajnie jakoś obserwować, mieć znowu na uwadze i mieć wiedzę, że takie coś występuje. Czy jak się czuję gorzej z powodu tego, że nie mam jakiejś relacji, to niekoniecznie musi być ze mną coś nie tak, tylko mogę sięgnąć po pomoc, nie? W tym zakresie.
Okej, no fajnie, też w ogóle dużo mi otworzyłeś głowy i też tak uspokoiłeś mnie w wielu kwestiach, bo właśnie też masz taki fajny spokój i otwartość. I to jest takie, że ja się czuję na przykład tak bardzo swobodnie, rozmawiając z tobą i bezpiecznie. O, bezpiecznie też.
Dzięki,
dobra,
bardzo
już
miło.
Nie będę ci schemiał, ale ty jeszcze masz zadanie tutaj dla nas do zrobienia, bo jest taki
zaśpiewać.
Punkt charakterystyczny, żeby zaśpiewać ulubioną piosenkę z dzieciństwa. Nie, jest taki właśnie punkt programu, w którym gość, ekspert daje radę naszym słuchaczom, jak być w formie, brzmi pytanie, ale to się odnosi do tej kwestii fizycznej, psychicznej, duchowej, seksualnej, po prostu jakiegoś aspektu naszego zdrowia, który możemy tą radą wspomóc.
Super, to dzięki też za tę opcję. Tu mówię teraz, nie?
Tak.
Zwracam się do osób obserwujących. Profesjonalny, o wszystkim pamięta.
Dałem komplement i masz potrzeby. Remarze bardzo doceniam, dziękuję.
No i o tych potrzebach bym chciał, no, żeby oczywiście obserwować swoje potrzeby, swoje ciało wszelako, no bo i seksualnie, i psychicznie, i fizycznie sygnał z jednej sfery może świadczyć o jakimś trudności w drugiej, więc fajnie sobie jakoś to obserwować. No i ta komunikacja. Ja wiem, że to jest nudne i że warto rozmawiać. No,
to jest po prostu podstawa.
Ale potraktujmy to jako umiejętność. Nie? Czyli to, że mówimy mówić, nie znaczy, że mamy już super rozwiniętą umiejętność komunikowania. Więc zachęcam do tego, żeby przełamywać. Nie bać się, że będzie cringe'owo na początku, że będę się stresować, bać, że nie wiem, powiem niewyraźnie, ale to znowu ćwiczymy cały czas to.
Zajebista rada. Myślę, że mega, mega ważna, bo właśnie tak jak powiedziałeś, że niby to takie oklepane, ale ja mam wrażenie, że właśnie w tych oklepanych kwestiach jest najwięcej takiej wartości i że te podstawy, tak jak mówię, no jak mówię, że aktywność, jedzenie i sen, no to dla mnie to jest po prostu podstawa.
A o tym też mało osób
pamięta. I też mało osób pamięta i dba o to, bo gdzieś tam ma inne priorytety, inne cele, ale kurczę, ja myślę, że jak zadbamy o te podstawy i właśnie nałożymy na to nasze cele, to i cel będzie łatwiej i lepiej zrealizować i ten proces nie będzie wykańczający dla ciebie pod względem zdrowotnym, co jest, no myślę, że dla wielu ludzi, którzy się po latach budzą z ręką w nocniku przysłowiową, już zepsutym zdrowiem, ale gdzieś tam ze spełnioną karierą, no to nie jest, myślę, takie fajne właśnie się obudzić później, nie? Dobra, to co? Super rada. Bardzo ci dziękuję, Michał, w ogóle. Mega jesteś gościem.
Dzięki.
To był zaszczyt ciebie tutaj gościć. I co? Jeszcze może powiedz na zakończenie, gdzie ciebie znaleźć w internecie? Jakbyś chciał.
Na Instagramie najwięcej. TikToka próbuję, ale wychodzi mi różnie. Gadaliśmy o TikToku.
Też problem.
Michał Sawicki, seksuolog. Zapraszam.
Zapraszamy. I co? Na pewno zapraszamy też do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. No kochani, jestem ciekaw, jak podobał wam się kolejny odcinek podcastu Rozmowy w Formie z naszym wspaniałym gościem, seksuologiem Michałem Sawickim. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pod spodem. Oczywiście zachęcam gorąco, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do subskrypcji kanału, do zalajkowania i do zapoznania się przede wszystkim z podcastami poprzednimi, ponieważ uważam, że jest wiele, wiele ciekawych rozmów, które mogą sprawić, że wasze zdrowie czy ogólne samopoczucie stanie się lepsze. Także czemu by nie skorzystać? I na zakończenie już klasycznie podsumuję odcinek trzema, tym razem cytatami, a są to cytaty wybrane właśnie na potrzeby odcinku z Michałem. Pierwszy z nich jest cytat Zygmunda Freuda: seksualność jest jednym z najsilniejszych napędów w życiu człowieka. Powiem wam szczerze, że otwieram się i dopiero gdzieś tam zapoznaję z seksuologią i no jestem ciekawy w ogóle, w jaką stronę mnie to zaprowadzi. Tu Zygmunt Freud w taki sposób wypowiada się o seksualności. No, twórca psychoanalizy, także osoba bardzo, bardzo, bardzo gdzieś tam w tym środowisku psychologicznym znana i poważana. Alfred Adler, czyli austriacki psychiatra i twórca psychologii indywidualnej, powiedział: seksualność i miłość są nieodłączne od zdrowia psychicznego i dobrostanu człowieka. Właśnie, no z punktu widzenia tego zdrowia jest to niezaprzeczalnie no coś, co uznawane jest za zdrowy jednak aspekt. I ostatni cytat psychoterapeutki, autorki książki Inteligencja Erotyczna, nie wiem jak to przeczytać, Esther Perel, powiedzmy: zdrowe życie seksualne to nie tylko kwestia częstotliwości, ale przede wszystkim jakości komunikacji między partnerami. I tu też z Michałem rozmawialiśmy o tej komunikacji, jak ona jest niesamowicie ważna, nawet z punktu widzenia właśnie samej sfery seksualnej, która jest oczywiście jedną z składowych całego związku. Także no myślę, że ciekawe cytaciki na koniec do własnych przemyśleń. Dajcie może znać też w komentarzu pod spodem, co o tym myślicie i co. Widzimy się w kolejnym odcinku.